Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, my wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś będzie historycznie, porozmawiamy m.in. o akcji Most 3. Słyszeli Państwo o niej kiedyś? Polacy niejednokrotnie ratowali już inne narody. Tak, ja wiem, jak to brzmi, bardzo patetycznie, ale to prawda. Nie będę tu mówić o Sobieskim czy Bitwie Warszawskiej, ale właśnie o akcji Most 3. Oto, jak Państwo doskonale wiedzą, Niemcy w osobie Wernera von Brauna pracowali nad rakietami V1 i V2. Te drugie były praktycznie nie do zestrzelenia. Poligony były w kilku miejscach na terenie okupowanego kraju, naszego kraju rzecz jasna, między innymi w Borach Tucholskich. AK-owcy zdobyli fragmenty rozbitych rakiet, choć było o to bardzo trudno, bo Niemcy bardzo pilnowali poligonów i wysłali je do Anglii. A to pozwoliło Brytyjczykom zanalizować, z czym mają do czynienia i uchronić wiele miast przed bombardowaniem. Z tą akcją związany był Leon Torliński, o którym za chwilę porozmawiamy.
Ja tak dawniejsze czasy więcej pamiętam jak teraz.
Nie ma mówić.
No wam powiem, jak żeśmy tutaj siedzieli, jeszcze mieli tak stare dumy, to żeśmy wyszli, a ta bomba leciała tak powoli. Ale to już myśmy mówili, ona już teraz spadnie. I tak powoli, powoli spadała i trzasła tu. Nam szyby powylatywały i belki z dumu. Po wszystko, dom popsuło wszystko. I jak ojciec był tutaj na łące, to tutaj to go przerzuciło, ten wiatr przerzuciło go na to pole, ten dróg taki. To takie powietrze było. Czy co, nie powietrze, bo ona jak ona się chciała rozbić, to ona już ten ogon taki czerwony, już tak ten ogień, to już myśmy mówili, bo my znali już to.
We'll be right back.
Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Być wiernym.
Walczyli o wolność. Zasługują na naszą pamięć. Bohaterowie w Polskim Radiu PIK.
Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami.
I tak właśnie wszystko i dla wszystkich się zaczęło. Po zakończonej klęską kampanii wrześniowej Polacy znaleźli się w nowej rzeczywistości. Łapanki, wywózki na przymusowe roboty, wszechobecny terror i pozycja podczłowieka we własnym kraju, który na ten czas zniknął z mapy Europy, podzielony między Niemcami i Związkiem Radzieckim.
Za chwilę mówić będzie Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury, dawny żołnierz 1 Brygady Legionów, Beliniak.
Żołnierze i nie obywatele, jest to czwarta wojna, którą widzę. 3 wojny, jedną rewolucję widziałem na własne oczy. Muszę przyznać, że ta wojna jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Niemcy użyli całej wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali, lecz wypracowała ludzkość, całej wiedzy technicznej, wszystkich wynalazków ludzkości. Żyli po to, żeby mordować, zabijać, żeby podporządkowywać swoim interesom i swojej władzy ludzkość. Musimy koniecznie ich zwyciężyć. I zwyciężymy, bo nie może zło triumfować na świecie.
Wielu podzielało ten pogląd. Jedni walczyli w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie, inni tu na miejscu, tyle że w podziemiu. Ci ostatni stworzyli związki niepodległościowe scalone w 1942 roku w Armię Krajową. A wśród nich Leon Torliński. Syn rolnika, wychowany w patriotycznej rodzinie, Torliński jeszcze przed wojną ukończył szkołę podchorążych piechoty. Do wybuchu wojny był oficerem 85. Pułku Strzelców Wileńskich, stacjonującego w Nowej Wilejce koło Wilna.
W następnym dniu Wilno, ulubione miasto marszałka Piłsudskiego, witało uroczyście powracające wojska, których świetna postawa mimo przebytych trudów marszu zwróciła powszechną uwagę podczas defilady kończącej uroczystości powitalne.
W czasie kampanii wrześniowej Torliński walczył w 35. Rezerwowej Dywizji Piechoty. Był dowódcą kompanii CKM-ów. Odznaczył się w walkach i otrzymał krzyż Virtuti Militari 5. klasy. Potem dostał się do niewoli niemieckiej, ale po 3 dniach udało mu się uciec. Przedostał się do Krakowa. W Polskim Czerwonym Krzyżu poinformowano go, że jako żołnierz piechoty powinien pozostać w kraju. Na zachód bowiem mają się udawać tylko lotnicy, marynarze i wojska techniczne. Z Krakowa przedostał się do Katowic samochodem ciężarowym. Tak opisywał powrót w rodzinne strony.
Na peron w Katowicach dostałem się przypadkowo, pomagając nieść jakiś duży, ale nie ciężki bagaż, kobiecie z kilkorgiem małych dzieci. Gdy znalazłem się na peronie, ruszał pociąg. Skoczyłem doń. Był to pospieszny do Wrocławia. Po kilku godzinach znalazłem się na dworcu we Wrocławiu. Wrocław znałem z okresu pobytu w Niemczech w 1937 roku. Jednakże postanowiłem nie opuszczać peronów i nie wchodzić nawet do hali dworca. Pojechałem przez Frankfurt nad Odrą do... chyba Nakła, gdzie miałem trochę kłopotu z przekroczeniem granicy. Pomogła mi w tym ranna pielęgniarka o nazwisku Rytz, która wracając z wojny posiadała ważne zaświadczenia. Miała ona trudności z poruszaniem się. Pomagałem więc jej w tym, nosząc również jej niewielki bagaż. Niemiec, kolejarz, pozwolił mi wprowadzić ją do pociągu na Bydgoszcz, który po bardzo krótkim postoju odjechał, co spowodowało, że w innym wagonie niż owa siostra przejechałem z Niemiec do Polski. W Bydgoszczy, po pożegnaniu się z siostrą Rytz, przesiadłem się do pociągu do Tczewa. Oczywiście całą tę trasę przebyłem bez biletów, ponieważ nie miałem pieniędzy na ich wykupienie.
Leon Torliński wrócił w rodzinne strony i rozpoczął pracę jako elektryk w stoczni w Gdyni. O elektryce miał niewielkie pojęcie, ale szybko się uczył. A co najważniejsze, nie mógł się przyznać do tego, że był zawodowym żołnierzem. Torliński podał więc nieprawdziwe dane, że był pracownikiem firmy w Wilnie i tam rozpoczął naukę zawodu elektryka. Brat Leona, Józef, mieszkał w Grudzisku i pracował w Warszawie. To właśnie jemu Leon przesyłał wiadomości dotyczące rozbudowy stoczni w Gdyni i tego, co się w tej stoczni działo, na przykład informacje o koncentracji statków i kutrów rybackich. Meldunki te były przekazywane znajomemu Józefa Torlińskiego, Stanisławowi Roweckiemu, który był bratem Stefana Roweckiego, przyszłego dowódcy Armii Krajowej. Na początku marca 1941 roku Leon Torliński miał pracować w stoczni na nocną zmianę. Jednak z powodu braku materiałów zwolniono go wcześniej. Kiedy następnego dnia przyszedł do pracy, jego kolega z Wejherowskiego Gimnazjum pracujący w stoczni powiedział mu, że wcześniej byli w stoczni osobnicy wyglądający na gestapowców i dopytywali się o niego. Torliński ukrył się i w nocy wydostał się ze stoczni. Udało mu się zdobyć dokument pozwalający na przekroczenie granicy z generalnym gubernatorstwem. Wyjechał do Warszawy i zmienił nazwisko na Kazimierz Orłowicz. Zatrzymał się u brata Władysława i zaczął pracować w jego gabinecie stomatologicznym jako pracownik techniczny, udając kuzyna. W maju 1941 roku w Warszawie Leon Torliński spotkał kolegę Znanieckiego z Torunia, z którym razem kończyli podchorążówkę. Znaniecki wprowadził Torlińskiego do oddziału dywersyjnego. Zajmował się tam dywersją kolejową, to jest podpalaniem transportów czy wytapianiem palenisk w lokomotywach. Stefan Rowecki, którego Torliński poznał już pracując w stoczni, skontaktował go z człowiekiem o pseudonimie Korczak. Leon Torliński nie wiedział wtedy, że był to generał Tadeusz Komorowski, również przyszły dowódca Armii Krajowej. Jemu także przekazał informacje o sytuacji na Pomorzu. Poszukiwany przez gestapo musiał się ukrywać, najpierw w Legionowie u przyjaciela rodziny, a potem w Puławach u dalszych krewnych. W lutym 1942 roku aresztowano ojca i brata Leona Torlińskiego. Ojca po 3 miesiącach zwolniono, brata osadzono w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
W obliczu Boga Wszechmogącego,
w obliczu Boga Wszechmogącego,
kładę swe ręce na ten święty krzyż.
Kładę swe ręce na ten święty krzyż.
I przysięgam.
I przysięgam.
Być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej.
Być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej.
W grudniu 1941 roku Torliński został przydzielony do okręgu Związku Walki Zbrojnej Radom Kielce i przeszedł przeszkolenie w zakresie prowadzenia wywiadu. A tak wspominał pracę w wywiadzie.
Dobrze zorganizowaną siatką wywiadu i kontrwywiadu, po oczyszczeniu terenu ze szpicli, wytępieniu gadulstwa i przechwalania się robotą, karanego zawieszeniem, a w niektórych przypadkach nawet chłostą, zapobiegłem aresztowaniom i stratom w ludziach. W międzyczasie otrzymałem zapotrzebowanie Komendy Głównej AK na tabele strzelnicze artyleryjskie. Podobno jednostka artyleryjska w Sandomierzu była jedyną szkolącą na terenie Generalnej Guberni jednostką. Zwróciłem się do podoficera, od którego czasami kupowałem buty, bieliznę i różne drobiazgi. Podtrzymywałem ten kontakt, bo był to facet zdolny do wszystkiego i mógł być użyteczny. Zgodził się. Powiedział mi, bym nie nalegał i nie przyspieszał, gdyż tabele wydaje się zapokwitowaniem i trzeba je zdać po zajęciach. Mam na pieńku z jednym oficerem, załatwię tabele wówczas, gdy on je pokwituje. Będzie większa zabawa. Dostałem tabelę po kilku tygodniach za 5000 złotych. Była to wysoka cena. Wręczając mi je z uśmiechem powiedział, gdyby pan potrzebował jeszcze czegokolwiek, to może pan na mnie liczyć.
Wywiad zbierał dane o rozmieszczeniu oddziałów Wehrmachtu, żandarmerii, gestapo i władz administracyjnych okupanta, korzystając z różnych źródeł informacji. Trzeba zaznaczyć, że Torliński doskonale znał język niemiecki, co ułatwiało mu kontakty. 6 czerwca 1944 roku na terenie wsi Mokoszyn koło Sandomierza spadł pocisk rakietowy, który wybuchem zniszczył zabudowania i zranił kilka osób. Wywiad AK wiedział, że Niemcy prowadzą doświadczenia z nową bronią V1 i V2, którą wystrzeliwują z różnych poligonów.
No pani, 2 razy w tygodniu było na pola wejście. Tak, przepustka była. Na pola można było wejść, wtedy nie puszczali. Wtorek i piątek nie było wolno wejść, to nie było puszczane. A ptaki nie, bo walone ile tylko weszło. To nieraz podeszła bliżej lasu i z powrotem. A 7 spadło tu u nas. V1, 5 i V2, 2. Ale V2 spręgowali w powietrzu. Te w powietrzu pękli. Tylko lecieli jak gapi te. A V1 nie, te spadli w zimnie i robili leje dziury. Ale że to było automatycznie, Niemcy jak ona spręgowała, to ich rój był. Przyjechali, obsługa była. A druga, to spadło tak może była 8 wieczorem, to tu jest ten lej koło sąsiada. To była druga, ale to był lejka, bo droga. To Niemcy zaraz piki i zapchnęli.
Ja tak dawniejsze czasy więcej pamiętam jak teraz. No wam powiem, jak żeśmy tutaj siedzieli, jeszcze mieli tak stare dumy, to żeśmy wyszli, a ta bomba leciała tak powoli. Ale to już myśmy mówili, ona już teraz spadnie. I tak powoli, powoli spadała i trzasła tu. Nam szyby powylatywały i belki z dumu, po wszystko. Dum popsuło wszystko. I jak ojciec był tutaj na łące, to tutaj to go przerzuciło ten wiatr, przerzuciło go na to pole, ten dróg taki, to takie powietrze było, czy co, nie powietrze, bo ona jak ona się chciała rozbić, to ona już ten ogon taki czerwony, już tak ten ogień to już myśmy mówili, bo my znali już to. Mówili, teraz już spadnie.
Werner von Braun, urodzony w Wyżysku koło Piły 23 marca 1912 roku. Do Luftwaffe wstąpił w 1936 roku. Po roku został już dyrektorem technicznym w ośrodku rakietowym w Peneminde. W 1940 roku został przyjęty do SS i otrzymał stopień Untersturmführera, a w 1943 awansował do stopnia Sturmbannführera. Był głównym projektantem rakiety balistycznej A4, która stała się bronią odwetową V2.
Doktor Anna Popielaczyk-Połęka, Muzeum Wojsk Lądowych. V1 to tak zwana latająca bomba, czyli niemiecki samolot bezzałogowy, osiągający prędkość do 600 km na godzinę. Same badania nad bronią V1 prowadzone były już od lat 30. Natomiast taki główny ośrodek badawczy początkowo to było słynne Peneminde. Natomiast przełomowym takim wydarzeniem będzie na pewno nalot RAF-u w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku. Głównie tak na dobrą sprawę dzięki wywiadowi Armii Krajowej rozpracowano Peneminde. Jeżeli chodzi o dalszą historię, to z rakiet V1 bombarduje się głównie Anglię, Londyn, z tym, że co istotne, właśnie dzięki znowu po raz kolejny Polakom, Brytyjczycy byli w stanie się na tyle, ile to możliwe, przygotować się do obrony już, bo Polacy przejęli również oprócz tych planów i rozpracowania całego Peneminde, przejęli jeden z niewybuchów.
Werner von Braun, a genius.
Werner von Braun, geniusz dla jednych, dla innych, oportunista, człowiek bez skrupułów, ten, który zawarł pakt z diabłem. Konstruktor V2, broni, która na życzenie Hitlera zabrała tysiące istnień.
Żołnierze AK przejęli jeden z takich pocisków. Został zbadany przez profesora Arkadiusza Piekarę o pseudonimie profesor i przez inżyniera mechanika Józefa Świeżyńskiego o pseudonimie Lot, a następnie przekazany do Komendy Głównej AK w Warszawie. Leon Torliński tak pisał o tym wydarzeniu.
Wyrzutnie V1 i V2 w pustyni i Kochanówce były rozpracowane przez dostawcę, Polaka. Z pocisku V2, który eksplodował w Mokoszynie, zebrano około 500 kg części, z czego profesor Arkadiusz Piekara jako istotne zakwalifikował trzy małe serwomotorki i one z opisem zostały przekazane na zachód mostem.
Operacja Most 3 została przeprowadzona w lipcu 1944 roku. Samolot aliancki lądował na terytorium Rzeczpospolitej i zabrał do Londynu części pocisku V2, które zdobywał wywiad Armii Krajowej nie tylko pod Mokoszynem, ale również w innych miejscach na terenie okupowanej Polski, tam, gdzie były poligony, również w Borach Tucholskich. Pozwoliło to Anglikom opracować sposób obrony przed pociskami, które spadały na Londyn i inne miasta.
Samoloty wysiadają. Major łączności Bogusław Ryszard Wolniak, pseudonim Mięta. Porucznik saperów Kazimierz Wilski, pseudonim Rum. Podporucznik Jan Nowak-Jeziorański, pseudonim Zyk. I podchorąży Leszek Starzyński, pseudonim Malewa.
Prosimy, panie ministrze.
Do rozładunku.
Drugim pilotem był kapitan Schreier, Polak, dołączony do załogi na ten jeden lot w celu ułatwienia komunikacji z obsługą lądowiska.
Leon Torliński w lipcu 1944 roku został wyznaczony przez dowódcę 2. Dywizji Piechoty Legionów na oficera operacyjnego sztabu tej dywizji, a potem został odkomenderowany do prac w Kielcach. 2. Dywizja Piechoty w ramach Korpusu Kieleckiego AK prowadziła walki z Niemcami w ramach akcji Burza. Stoczyła boje pod Radoszycami, pod Miedzieżą i Trawnikami, w lasach nadleśnictwa Dyminy i w lasach włoszczowskich. Walki te odbywały się na bezpośrednich tyłach frontu, osłabiając siły niemieckie walczące na froncie. 30 września 1944 roku komendant okręgu Radom-Kielce, pułkownik Jan Ziętarski, pseudonim Mieczysław, wydał rozkaz o rozczłonkowaniu 2. Dywizji na pułki i częściowym urlopowaniu żołnierzy.
Jakie macie plany na przyszłość?
Ja pozostanę z panem kapitanem, dopilnować spraw organizacji. A później chciałbym się trochę wyleczyć. W służbie od początku wojny. Zdrowie poharatane.
Oddział Juranda, który ochraniał radiostację, przychodzi do 4. pułku. Dalej będzie walczył.
Ja chcę do plutonu saperów. To moja specjalność.
A co z łączniczkami?
Roboty mamy coraz więcej.
Rozkazy, meldunki. Wszystko musi dotrzeć na czas.
Łączność musi działać bez zarzutu.
Oddziały Sfinksa i mój przejdę w okolice Morawicy. Jeszcze powojujemy ze Szkopami.
A pan kapitan?
Ja pozostanę tu. Przypilnować rozformowania oddziałów. Może ktoś kiedyś będzie pamiętał o Kieleckiej Brygadzie Piechoty.
Dziewiętnastego stycznia 1945 roku komendant główny Armii Krajowej generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, wydał swój ostatni rozkaz o zwolnieniu żołnierzy z przysięgi i rozwiązaniu szeregów Armii Krajowej. Leon Torliński przeniósł się do Krakowa, potem pracował w Chorzowskim Zjednoczeniu Węgla. Na Śląsku przystąpił do organizowania struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, antykomunistycznej, konspiracyjnej organizacji niepodległościowej. W sierpniu 1945 roku w więzieniu kieleckim było około 800 żołnierzy 2. Dywizji z dowódcą i szefem sztabu na czele. Tolińskiemu jako żołnierzowi tej jednostki też groziło aresztowanie. We wrześniu 1945 roku Torliński udał się na zachód. Ostatecznie osiedlił się w Wielkiej Brytanii. W 1957 roku jednak wrócił do Polski i wtedy stał się obiektem zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa. Nikt w tym czasie nie chciał przyjąć go do pracy. Po 3 latach od powrotu do kraju zdobył dyplom technika dentystycznego i pracował w Kolejowej Służbie Zdrowia w Gdańsku. Po 1989 roku organizował Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tak go wspominają komandor Roman Rakowski i jego syn Wojciech.
Pana Torlińskiego poznałem w maju 1989 roku, kiedy zaczęło się organizować Związek Armii Krajowej. Tam się spotkaliśmy kilka osób. Ja nie znałem pana majora Torlińskiego. Okazało się, że to jest major okręgu radomsko-kieleckiego. Miał, odpowiadał za zrzuty, jakie były dokonywane. I tam zaczęliśmy rozmawiać na temat organizowania tego, powołać Związek Armii Krajowej w Gdańsku, ponieważ w Toruniu już się zawiązał. Po prostu pani Zo była duchem dobrym w organizacji. No i ustaliliśmy mniej więcej, jaki tryb przyjmiemy. Pan major Torliński był eksponowany na czołowe jakieś podjęcie jakichś zadań w organizacji tego. Ja natomiast przyjąłem organizację koła. Poprosiliśmy panią Zawadzką o przyjazd tutaj do Gdańska dla omówienia tej sprawy, bo już pani Zoo była we władzach powstających w Warszawie. I z panem majorem się wtedy poznałem. Na tym spotkaniu jeszcze lepiej, bo to tak spotkaliśmy się na telefon, bo on dostał telefon mój i ja się spotkałem z nim, no to ja też będę uczestniczył i tak dalej.
Jakim człowiekiem był Leon Torliński? Jakim był człowiekiem? Jak go pan zapamiętał?
Proszę pani, spotkałem się po prostu z bardzo przyjemnym przyjęciem, ponieważ ja w stosunku do majora Torlińskiego ani stopniem, bo ja byłem wtedy podporucznikiem stanu wojny. A pan major był już przed wojną i był w wywiadzie. I opowiadał mi o pracy w wywiadzie tutaj na terenie kraju. Tak zawarliśmy taki kontakt i mówi, że ja, on tam jest, a przeniesie się tutaj na wybrzeże, bo on był tam na Kieleckim. Opowiadał mi o tym swoim działaniu. Szczęście miał, że to wszystko przeszło mu gładko, nie miał żadnych kłopotów z aresztowaniem czy ściganiem i tak dalej. Ja z nim miałem kilka razy taki kontakt. Potem on wyjechał. On był przez okres jakiś 1,5 roku.
Dla mnie to był taki przykład takiego oficera, no, tak to bym powiedział. Sposób ruszania się to jest coś, co widać wśród oficerów, tak? Wśród wojskowych. Sprężysty chód taki, sprawność działania. Też niezmiernie miły, bo przecież ja, co tu gówniarz w stosunku do niego, tak? Ale nie było czuć żadnego dystansu pomiędzy majorem Torlińskim a mną. Bardzo życzliwie podchodził do ludzi młodych. Widać było, że to jest facet, który chce przekazać to, co jeszcze pamięta. Albo inaczej, znowu czuł misję swoją, że póki może jeszcze, to musi się dzielić z ludźmi młodymi, że jeżeli jego nie będzie już tutaj, żeby ktoś to pamiętał, żeby ktoś to niósł.
W obliczu Boga Wszechmogącego,
w obliczu Boga Wszechmogącego,
kładę swe ręce na ten święty krzyż.
Błogosławiające na ten święty krzyż.
I przysięgam.
I przysięgam.
Być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej.
Być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży jej honoru.
Zobaczcie, odbył się pogrzeb, bardzo uroczysty. Było masę osób. Pochowany jest na kwaterze Armii Krajowej w Sopocie.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz bębek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj.
Być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej.
Być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży jej honoru.
Stać nieugięcie na straży jej honoru.
I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił.
I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił.
Aż do ofiary życia mego.
Aż do ofiary życia mego.
Załamać ręce, płakać i pić, ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos potrafią rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce.
W reportażu wykorzystałam fragmenty rekonstrukcji historycznych w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Jodła z 2018 roku w reżyserii Dionizego Krawczyńskiego, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 16 Pułku Piechoty z Tarnowa oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Wrzesień 39 z 2017 roku. Rekonstruowane wydarzenia to przysięga żołnierzy polskiego podziemia, lądowanie brytyjskiego samolotu, na pokładzie którego wywieziono odłamki rakiet V1 i V2, a także rozmowa partyzantów po decyzji rozczłonkowania oddziałów. W reportażu wykorzystałam także fragment pieśni Jana Pietrzaka pod tytułem Taki kraj w wykonaniu Marty Bizoń.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Był to reportaż pod tytułem Być wiernym, a jego bohaterem był Leon Torliński.
Told his tale.
is just ghostly. Turn a wider shade of pain.
Kończą się dzisiejsze Ziarna Losu. Dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzony czas. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. A ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia
na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał. Zapytałeś, dokąd iść, wrażliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę.
Szczęśliwej drogi już czas.
Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak.
Głuchy jak sos.
Nadaremnie wzywasz go. Idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się, poza tym, że raz jest za, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję daj. Fałszywy klejnot dał. Tak chciał.
Szczęśliwej drogi już czas.